Na antenie Radia Maria, audycja Szukając Słowa Bożego, kłania się Państwu ojciec Benedykt. Medytacja nad liturgią słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to uroczystość Chrystusa Króla. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi proroka Ezechiela, rozdział 34, wersety 11, 12 oraz 15 do 17. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 20 do 28 i Ewangelia Mateusz 25, 31, 46. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas będzie ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukać moich owiec i będę sprawować nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę paść moje owce i ja sam będę je układać na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniać. Będę paść sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.
W najbliższą niedzielę, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, pierwsze czytanie zaczerpnięte zostało z Księgi Ezechiela, z rozdziału 34, wersety 11 i 12 oraz od 15 do 17 a. Warto to czytanie umieścić na tle całego 34 rozdziału Ezechiela. Otóż rozdział 34 zajmuje w Księdze bardzo ważne miejsce. Składa się on z trzech części. Pierwszą stanowią wiersze od 1 do 16, drugą część wiersze od 17 do 22, uzupełnione krótką wyrocznią o Dawidzie w wersetach 23 i 24. Wreszcie część trzecią obejmują wersety od 25 do 30, które mówią o nadziei płynącej z przymierza pokoju. Całość zamyka wiersz 31, gdzie podana jest ogólna zasada. Warto, komentując to czytanie czy słuchając komentarza, mieć przed sobą otwarty egzemplarz Pisma Świętego, by rzucić okiem na cały 34 rozdział Ezechiela. W pierwszej części, a więc w wersetach od 1 do 16, obraz pasterza odnosi się do przywódców. Ten obraz pasterza był bardzo szeroko stosowany na starożytnym Bliskim Wschodzie w odniesieniu do bogów i królów. Na przykład znany król Hammurabi mówił o sobie, że jest pasterzem, który przynosi ratunek i którego laską pasterską jest sprawiedliwość. Królowie jako pasterze mieli udział w obowiązkach pasterskich ciążących na bogach, a to z tej racji, że byli ich reprezentantami. Tak więc królowie pasterze reprezentowali bóstwo pasterza. W Izraelu relacja Bóg-Król ukazana była w podobny sposób. Na przykład w tekstach mówiących o dojściu Dawida do władzy, ów król jest przedstawiony jako pasterz. Sam Bóg także jest nazywany pasterzem. Widać to przede wszystkim w psalmach, zwłaszcza w psalmie 23, który będzie zresztą czytany czy śpiewany jako odpowiedź na czytanie z Ezechiela, ale także w psalmie 78 czy 80. U Ezechiela, kiedy mówimy o pasterzu, o Bogu pasterzu, akcent jest troszkę inaczej rozłożony. Bóg występuje przeciwko pasterzom, czyli przeciwko władcom Judy, którzy doprowadzili kraj do ruiny. Nie wypełnili oni swojego pasterskiego zadania, a podstawowym zadaniem króla pasterza była ochrona owiec, czyli ochrona ludu przed niebezpieczeństwami z zewnątrz i zapewnienie mu wewnętrznej jedności. Przejawiało się to zwłaszcza w trosce o najsłabszych. Ustanowieni przez Boga pasterze wykorzystali daną im władzę dla własnej korzyści. Widać to w wersetach od 2 do 4 rozdziału 34. Zwłaszcza w wersecie 4 pojawia się najmocniejszy zarzut. Z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi, czyli z owcami. Terminologia tu użyta została zaczerpnięta z Księgi Wyjścia z rozdziału 1, wersety 13 i 14, gdzie opisywała ona sposób, w jaki Egipcjanie traktowali Hebrajczyków, a więc można powiedzieć, że królowie pasterze stali się naśladowcami Egipcjan w ucisku ludu Izraela. Karą nadchodzącą na złych pasterzy jest sąd, który ukazany jest w wersetach od 7 do 10, a wyrok jego jest następujący. Pan usunie pasterzy, którzy zawiedli. Zamiast nich Bóg osobiście podejmie się pasterzowania nad swoim ludem. Czytane w pierwszym czytaniu wersety ukazują właśnie owo działanie Boga. Najważniejsza aktywność polegać będzie na zgromadzeniu ludu na nowo w jedną owczarnię. Historyczny kontekst dla tego wydarzenia stanowi oczywiście powrót z wygnania w Babilonii. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją ludu, który jest w niewoli i który zadaje Bogu wiele pytań. I być może Bóg chce właśnie dać odpowiedź ludowi na te pytania. A te pytania wynikają z faktu, że lud uświadomił sobie, iż głupota władców Judy doprowadziła do katastrofy kraju. W tej sytuacji pojawiało się także pytanie, co dalej? Czy Bóg porzucił swój lud? Czy dla tego ludu nie ma już żadnej nadziei? Co z obietnicami dotyczącymi ziemi obiecanej? Warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. W wersecie 11, który co prawda nie jest czytany w najbliższą niedzielę, ale stanowi bardzo ważne wprowadzenie, mamy podkreślony, emfatyczny zaimek oto ja, a więc zaimek, który podkreśla osobiste zaangażowanie Boga. To zresztą uwydatnia cała seria czasowników w wersetach od 11 do 16, które występują w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ciekawe jest zestawienie w tym wersecie 11 dwóch czasowników, które pokazują dwa aspekty działania Boga pasterza. Najpierw czasownik szukać, darasz, który podkreśla troskę o owce. U Ezechiela jednak ten czasownik przechodzi od znaczenia szukać ku znaczeniu wziąć odpowiedzialność. To widać w wersecie wcześniejszym, gdzie jest użyty w wyrażeniu oto ja zażądam moich owiec z ręki pasterzy. I drugi czasownik, biker, wyrażający ideę dokonywania dokładnego przeglądu, nawiązuje do Księgi Kapłańskiej, rozdział 13, werset 36, gdzie mowa jest o czynności kapłana w odniesieniu do osoby trędowatej. Kapłan przygląda się tej osobie, by osądzić, by ocenić, czy choroba już minęła i ta osoba może uczestniczyć w kulcie. Tak samo tutaj pasterz zapowiada, że będzie się przyglądał owcom, czy są one pozbawione jakiejkolwiek skazy. A więc mamy tu pewien odcień sądowy, aspekt oceny, przyglądania się. W wersecie 15 mamy dwukrotnie powtórzony emfatyczny zaimek ja sam. Odnosi się on do wymienionych później, w wersecie 16, konkretnych czynności ukazujących troskę pasterza o owce. Terminy tutaj użyte nawiązują do początku rozdziału 14, gdzie cierpienie owiec jawi się jako skutek działania wiarołomnych pasterzy. To oni doprowadzili owczarnię do takiego stanu, że są w niej owce chore, zagubione i poranione. Werset 17, kończący nasze czytanie, wzięty został z drugiej jednostki rozdziału 34, czyli obejmującej wersety od 17 do 22. I tutaj zmieniają się adresaci. Adresatami już nie są pasterze, lecz owce, barany i kozły. Za pomocą tych obrazów Ezechiel ukazuje zwierzchników ludu izraelskiego, którzy uciskali swoich współrodaków. Kolejne wersety, tym razem już nie czytane w liturgii, pokazują, na czym ten ucisk polegał i z czego wynikał, a wynikał oczywiście z zaniedbania ważnego zadania, a mianowicie podjęcia odpowiedzialności za cały lud. Słowo klucz, które tutaj się pojawia, to słowo szafat, czyli sądzić. Czasownik ten powtórzony zostanie kilka razy w kolejnych wersetach. Warto uświadomić sobie, że ta idea sądu, a więc przyglądania się, oceny, ona zresztą powróci też w Ewangelii świętego Mateusza, czytanej w najbliższą niedzielę. Zauważyć jeszcze trzeba, że odnowa dokonana przez Boga jest wyrazem Jego łaskawości. W rozdziale 33 Ezechiela bardzo mocno podkreślona została grzeszność ludu, zwłaszcza werset 10 to mocno akcentuje. Nasze wykroczenia i nasze grzechy ciążą na nas i z ich powodu giniemy. Czy możemy ocaleć? Nie jest zatem tak, że Bóg ignoruje grzech ludu. Łaskawość Boga, która w Nowym Testamencie przybiera imię miłosierdzia, nie oznacza udawania, że nic się nie stało, że grzech nie jest problemem. Otóż grzech jest problemem, a to, że Bóg okazuje swoją łaskawość, nie oznacza, że grzech przestanie być nazywany grzechem, złem czy nieprawością. Miłosierdzie wynika stąd, że Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale nieprawość nadal pozostaje nieprawością. I ta nieprawość potem zostaje ukazana w wersetach od 17 do 22. One już dotyczą całego ludu, gdzie silni uciskają słabych, bogaci wykorzystują biednych. I po spełnieniu się zapowiedzi kary, działanie Boga skierowane przeciwko pasterzom i osądzenie poszczególnych owiec dowodzą postawy przeciwnej postawie wobec oskarżonych. A więc oskarżeni rozproszyli owce, a Bóg je będzie na nowo gromadził. Oskarżeni poranili owce, doprowadzili do ich poranienia, a Bóg będzie je ochraniał i opatrywał. A więc cały tekst zakłada możliwą i szczęśliwą przyszłość ludu, która oparta będzie o jednego pasterza, którym będzie Dawid. Oczywiście mamy świadomość, że u Ezechiela Dawid jest postacią symboliczną, bo Ezechiel naucza długo po królu Dawidzie. W świetle Nowego Testamentu wiemy, że następuje spełnienie tej zapowiedzi w osobie Jezusa Chrystusa. Warto jeszcze kilka słów poświęcić psalmowi 23, który jest odpowiedzią na czytanie z księgi Ezechiela. I psalm ten jest też odpowiedzią ludu na działanie Boga pasterza. Komentatorzy mówią, że z powodu braku precyzyjnych odniesień do konkretnych wydarzeń historycznych trudne jest datowanie utworu i ulokowanie go w jakimś konkretnym kontekście historycznym. Ale spróbujmy go przeczytać, ten psalm 23, mając w pamięci właśnie proroctwo Ezechiela. A więc wczujmy się w sytuację ludu, który oczekuje powrotu do ziemi obiecanej. Jakże mocno wtedy wybrzmiewa prawda o dobroci i łasce Boga. Podobnie jak występująca w ostatnim wersecie zapowiedź: zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Ciekawa rzecz, że tekst hebrajski tego psalmu pozwala również na inny przekład, a mianowicie i powrócę do domu Pana. Tutaj mielibyśmy właśnie odpowiedź na tęsknotę ludu, który jest na wygnaniu. Próbując dokonać aktualizacji księgi Ezechiela, jak również psalmu 23, warto sobie postawić kilka pytań. Przede wszystkim pytanie o to, kto jest moim pasterzem. Ale tylko to pytanie nie wyczerpuje całej treści. Zauważmy, że w tym czytaniu z Ezechiela dominuje też motyw sądu. Pasterz jest sędzią, pasterz będzie się przyglądał owcom. To oczywiście jest nawiązanie do funkcji króla, bo jedną z najważniejszych czynności króla było sprawowanie sądów. I łaskawość Boga jest powiązana z sądem, czyli z napiętnowaniem zła. Mamy świadomość, że sąd jest dzisiaj niemodnym tematem, idea sądu jest dzisiaj niemodnym tematem. A prawda o sądzie i właściwie ukazana, to znaczy podbudowana biblijnie, jest prawdą bardzo ważną. Dziś możemy słyszeć głosy także niektórych teologów, gdzie przeakcentowane jest miłosierdzie Boga. Polega to na tym, że miłosierne działanie Boga pokazane jest obrazowo jako przymykanie przez Boga oka na grzech. Tymczasem miłosierdzie nie oznacza zaprzestania nazywania grzechu grzechem. Bóg mówi do ludu: jesteście nieprawi, grzeszni, buntowniczy, a to, że okazuje wam miłosierdzie, to tylko i wyłącznie wynika z mojej łaskawości i z pragnienia, abyście żyli.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Drugie czytanie uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, wzięte zostało z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 15, obejmuje werset 20 oraz od 26 do 28. Cały 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o zmartwychwstaniu. Rozdział ten składa się z trzech mniejszych jednostek. Pierwsza obejmuje wersety od 1 do 11. Ona mówi o realnym charakterze zmartwychwstania Jezusa i o chrystofaniach, czyli zjawieniach się zmartwychwstałego, co ma być potwierdzeniem faktu zmartwychwstania. Druga obejmuje wersety od 12 do 34 i mówi o realnym charakterze zmartwychwstania wierzących. Trzecia, obejmująca wersety od 35 do 58. W tej części Paweł próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak zmartwychwstanie będzie wyglądało. Odczytany przed chwilą fragment pierwszego listu do Koryntian, który stanowi drugie czytanie, gdzie tematem dominującym jest idea zwycięstwa, pokonania wrogów, należy rozpatrywać w kontekście nauki o zmartwychwstaniu. Zwycięstwem Jezusa jest Jego zmartwychwstanie. Wrogiem, który został pokonany, jest śmierć. Kluczem do zrozumienia całego rozdziału 15 jest werset 12. Niektórzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Oczywiście chodzi tu o fakt niewiary w cielesne zmartwychwstanie, bo w życie po śmierci większość Greków wierzyła. Paweł daje odpór temu poglądowi w kilku etapach. Najpierw mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jest ono centralną prawdą Ewangelii głoszonej przez Niego i nie tylko zresztą przez Niego, a prawdę tę potwierdzają świadkowie, którzy widzieli zmartwychwstałego. W drugiej części Paweł zauważa, że ta prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest punktem wyjścia do mówienia o zmartwychwstaniu wierzących. W tej drugiej jednostce, zdaniem badaczy, najważniejszą jej część stanowi czytany dziś fragment obejmujący wersety od 20 do 28. Najpierw jednak w wersetach od 12 do 19 apostoł przedstawia konsekwencje hipotetycznej negacji zmartwychwstania. Innymi słowy, próbuje odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby zmartwychwstania nie było. Wersety od 20 do 28 podkreślają z emfazą, że zmartwychwstanie jest realne i pokazują, jakie konsekwencje z tego faktu wynikają. Ten fragment zawiera dwie mniejsze jednostki, każda z nich najpierw ma ogólnie ukazaną prawdę, a następnie jest ta prawda wyjaśniona. Te dwie jednostki to werset 20 do 22 i 23 do 28. Warto rzucić okiem w tekst Pisma Świętego, by zorientować się, jak te jednostki są umieszczone. Pierwsza prawda to ta, że Chrystus jest pierwszym zmartwychwstałym spośród tych, co pomarli. To stwierdzenie jest następnie objaśnione. Akurat ten fragment mamy pominięty w naszym czytaniu. Chrystusa porównuje się z Adamem. Obaj reprezentują początek w czasie i początek przyczynowy. Adam, początek śmierci dla wszystkich mężczyzn i kobiet. Chrystus, początek życia i zmartwychwstania dla wszystkich chrześcijan. Jest tutaj mowa o tym, że jest on pierwszym spośród właśnie ludzi, którzy zmartwychwstali. W wersecie 20 mamy wskazane następstwo w czasie, pierwszy z serii, ale też mamy podkreślony związek przyczynowy między pierwszym a następnymi. A zatem, kiedy mówimy o Jezusie, że jest pierwszy spośród tych, co pomarli, jako pierwszy zmartwychwstały, to mówimy, że oczywiście jest pierwszy w sensie chronologicznym, bo jako pierwszy spośród ludzi zmartwychwstał, ale jest też pierwszy na zasadzie przyczyny. A więc jest pierwszym i dzięki temu pierwszemu wszyscy pozostali też zmartwychwstaną. Ideę przyczynowości podkreślają także wersety 21 i 22. Przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka dokonuje się zmartwychwstanie. W Chrystusie wszystko odzyskuje życie. W 20 wersecie 15 rozdziału, gdzie Paweł mówi o pierwszeństwie zmartwychwstania Chrystusa, nazywa go aparche, czyli dosłownie pierwszym owocem, pierwocinami. Taki pierwszy owoc, który jest okazały, gwarantuje, że całe żniwo będzie okazałe. Pierwszy zbiór podczas żniwa już pokazuje, jakie będzie całe żniwo. Można powiedzieć, że jest on gwarancją obfitego zbioru. W ten sposób Bóg, wskrzeszając Jezusa z martwych, daje rękojmiem, że inni także zostaną wskrzeszeni. Termin pierwociny wskazuje zatem nie tylko na chronologiczne pierwszeństwo, czyli mówi o Chrystusie jako pierwszym w kolejności spośród tych, którzy będą zmartwychwstawać, ale także na fakt, że mamy tu zapoczątkowanie już powszechnego zmartwychwstania. Zatem logiczną konsekwencją zmartwychwstania Chrystusa jest zmartwychwstanie wierzących, a gwarantem tego jest Bóg. Druga prawda zawarta została w wersetach 23 i 24 i potem dalej wyjaśniona w wersetach od 25 do 28. Jest tutaj mowa o określonym porządku zmartwychwstania. Chrystus pierwszy, on już zmartwychwstał. W momencie paruzji Chrystusa, czyli jego powrotu, zmartwychwstaną ci, którzy do niego należą. I wreszcie trzeci element, koniec, telos po grecku, kiedy Chrystus przekaże królestwo Bogu, pokonawszy wszelkie wrogie moce. O tym jest mowa w wersetach 23 i 24. Paweł objaśnia następnie szerzej drugi i trzeci etap. Tam pojawia się właśnie idea królowania i myślę, że ze względu właśnie na tę ideę królowania zostało to czytanie wybrane na uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Chrystus musi królować, aż wszyscy jego wrogowie, łącznie ze śmiercią, zostaną poddani pod jego stopy. W końcu sam Syn zostanie poddany Bogu, aby Bóg był wszystkim w każdym albo we wszystkim, tak jak mówi przekład Biblii Tysiąclecia. Zatem według Pawła nie będzie mesjańskiego królestwa na ziemi między paruzją Chrystusa a sądem ostatecznym. Paruzja i sąd zbiegają się ze sobą. Wykorzystane tutaj dwa wersety psalmu musiały być dobrze znane pierwszym chrześcijanom. Paweł tutaj odwołuje się do psalmu 110 i do psalmu 8. W wersecie 25 Paweł przytacza dokładnie psalm 110. Zasadniczą zmianą jest transpozycja chrystologiczna, czyli ujęcie tego psalmu w kluczu chrystologicznym. Podmiotem owego aż położy nie jest już Bóg, lecz Chrystus. Ponadto zasiadanie po prawicy Boga w niebie, myśl obecna w tym samym wersecie psalmu, Paweł interpretuje jako czynne królowanie Chrystusa na ziemi. Od chwili zmartwychwstania Chrystus króluje, a celem jego panowania jest ujarzmienie jego wrogów. Wśród tych wrogów jest też śmierć, upersonifikowana, a więc przedstawiona na podobieństwo człowieka. Śmierć jest ostatnim wrogiem, o czym mówi werset 26. Znaczenie śmierci, zniszczenie śmierci oznacza zmartwychwstanie. Śmierć tutaj ukazana jest, upersonifikowana, przedstawiona na podobieństwo człowieka, który jest pokonany. Może to być oczywiście metafora, ale nie musi tak być, ponieważ w żydowskiej apokaliptyce koncepcja takiej upersonifikowanej śmierci była obecna. Nawiązywała ona do powiązania, jakie istnieje między śmiercią a szatanem, którego czasami przedstawiano jako anioła śmierci. W ten sposób Paweł podkreśla kilka prawd. Po pierwsze, śmierć jawi się jako wróg Boga od samego początku, zanim stała się wrogiem człowieka. Po drugie, śmierć jawi się jako rzeczywistość odnosząca się do całego człowieka, Jest ona wrogiem całego człowieka, a nie tylko jego cielesności. Po trzecie, śmierć jest potęgą o charakterze historycznym, a więc funkcjonuje w dziejach ludzkości. I po czwarte, zwycięstwo nad śmiercią nie polega na ucieczce przed nią, ale na jej przezwyciężeniu. W wersecie 27, w jego pierwszej części, Paweł cytuje psalm 8. Zdaniem niektórych komentatorów należy jeszcze raz przyjąć tutaj transpozycję, a więc chrystologiczną interpretację tego psalmu. Według słów tego psalmu, tym, który poddał wszystko pod stopy ludzkości, w ogóle jest Bóg. Według Pawła, tym, który wszystko podda pod swoje stopy, będzie sam Chrystus. W wersecie 28 apostoł powraca do swej teocentrycznej wizji końca dziejów. Królowanie Chrystusa jest ograniczone w czasie, sam Syn zostanie poddany Ojcu, a celem ostatecznym jest Bóg wszystkim we wszystkich. Tym, co łączy psalm 110 i psalm 8, cytowany tutaj przez Pawła, jest idea poddania wrogów pod stopy, co jest widocznym znakiem panowania. Można tutaj na przykład odwołać się do Starego Testamentu, do Księgi Jozuego, werset 24 w rozdziale 10, gdzie pokonani przez Izraelitów królowie zostali upokorzeni w ten sposób, że postawiono stopy na ich karkach. Starożytne świadectwa potwierdzają, że wasale w swojej korespondencji, na przykład z Faraonem, przedstawiali siebie jako podnóżek dla jego stóp. Ponieważ mamy tutaj odniesienie do zmartwychwstania na końcu czasów, można stwierdzić, że to będzie właśnie ten moment, kiedy królewska władza Jezusa objawi się w pełni. Przechodząc już do aktualizacji naszego czytania z listu do Koryntian, warto zauważyć, że mamy tutaj pokazany konkretny owoc królowania Jezusa. Konkretnym owocem tego królowania będzie ostateczne pokonanie śmierci. Będzie to zatem owoc jak najbardziej namacalny. To nam pokazuje, że Królestwo Jezusowe to nie jest tylko jakaś idea. Nie jest to coś, co ma wymiar czysto duchowy, jak czasami próbujemy to przedstawić, czy próbują to przedstawić różni teologowie. Nie, Królestwo Chrystusa ma wymiar bardzo konkretny, będzie miało wymiar, można powiedzieć, nawet materialny, ponieważ ciało jest materialne. Ono owszem będzie potem przemienione, będzie uwielbione, ale będzie nadal ciałem. A więc nie będzie to tylko i wyłącznie duch człowieka. Ważne jest, abyśmy w tym zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią wzięli udział i dokona się to tylko wtedy, kiedy przez wiarę będziemy z Nim zjednoczeni.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przeszliśmy do Ciebie?
A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Ewangelia uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, została zaczerpnięta z tekstu Mateusza z rozdziału 25, wersety od 31 do 46. Jest to opis sądu i jest to finałowa scena mowy Jezusa ulokowanej na Górze Oliwnej. Sama scena jest typowo mateuszowa, więc nie znajdziemy jej odpowiednika w innych Ewangeliach. W tej mowie, która zwana jest też mową eschatologiczną, a więc mową o rzeczach ostatecznych, Jezus poruszył dwie kwestie. Najpierw ukazał wydarzenia, które mają towarzyszyć przyjściu Syna Człowieczego, i to jest w rozdziale 24, werset od 4 do 35. Natomiast w drugiej części, wykorzystując przede wszystkim przypowieści, Jezus wskazuje na konieczność odpowiedniej postawy uczniów w obliczu nadchodzących wydarzeń. Podkreśla zatem konieczność czuwania, roztropności i przygotowania się na jego przyjście. I ta część obejmuje wersety od 24-36 do 25-30. Ostatnia część tej mowy to właśnie czytana dziś Ewangelia. Ona ma zachęcić uczniów do prezentowania postawy, na którą wcześniej Jezus wskazywał. Owa zachęta ukazana jest w postaci obrazowo przedstawionej sceny sądu, któremu towarzyszy ogłoszenie nagrody dla wiernych i kary dla niewiernych. Warto zauważyć, że poprzedzające nasz opis przypowieści już wzmiankowały sam sąd i jego rezultat. Przypomnijmy sobie choćby motyw wyrzucenia na zewnątrz w ciemności, czy też motyw płaczu i zgrzytania zębami. Tam jednak w tych przypowieściach zaakcentowana była konieczność właściwej postawy życiowej, a mniej ukazane były eschatologiczne, ostateczne skutki tej postawy. Tutaj natomiast uwaga skupia się już na samym sądzie, na tych, którzy są wykluczeni z udziału w królestwie i na tych, którzy ten udział będą mieć. Pierwszą część Ewangelii możemy określić jako oddzielenie owiec od kozłów. To są wersety od 31 do 33. Scena wiąże owo oddzielenie z chwalebnym przyjściem Syna Człowieczego, który jest otoczony chwałą i któremu towarzyszą aniołowie. Sam Syn Człowieczy także zasiada na tronie chwały. Ten motyw chwały, wyrażony greckim słowem doxa, wiąże postać Syna Człowieczego z osobą Boga, Ojca, bo przecież w Starym Testamencie tron chwały to był właśnie tron Boga Ojca. Przed nim, przed Synem Człowieczym zostaną zgromadzone wszystkie narody. Tutaj tekst grecki ma rzeczownik etne. Powstaje pytanie, kogo należy widzieć pod owym określeniem etne. Czy idzie o wiernych, a więc należących do Kościoła, czy może idzie o całą ludzkość? A może o pogan, albo niewiernych? Wydaje się, że w kontekście Ewangelii Mateusza należy tu widzieć zarówno uczniów Jezusa, jak i pogan. Warto tu wziąć pod uwagę dwa teksty paralelne, 24:18 oraz 28:18-20, czyli ta scena rozesłania. I kiedy uwzględnimy te dwa teksty, możemy widzieć właśnie zarówno uczniów Jezusa, jak i pogan jako potencjalnych adresatów głoszonej Ewangelii. Oczywiście, kiedy jest mowa o narodach, nie chodzi o narody jako niezależne byty, ale o ludzi tworzących te narody. Pierwszym elementem sądu jest wydzielenie dwóch grup ukazane na podobieństwo działania pasterza, który oddziela owce od kozłów. Już sama metafora pasterza nasuwa nam skojarzenie z ideą sądu. Przypomnijmy sobie tutaj pierwsze czytanie z księgi Ezechiela. Choć sama metafora łagodzi nieco wymowę całej sceny, przynajmniej na początku, bo pasterz, choćby właśnie w odniesieniu do tego tekstu Ezechiela, nasuwa raczej pozytywne skojarzenia. Tam u Ezechiela mieliśmy Boga pasterza, który jest pełen troski o owczarnię, osobiście opatruje poranione owce. Ale być może mamy też tutaj pewien zabieg literacki, retoryczny, który ma wywołać w pewnym momencie szoku czytelnika, który mając w pamięci najpierw pozytywne konotacje, jakie wywołuje termin pasterz, za chwilę będzie kompletnie zaskoczony, kiedy z ust pasterza usłyszy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Sądzę, że nie należy specjalnie skupiać się na samym motywie owiec i kozłów, ponieważ w centrum mamy tutaj ideę podziału czy oddzielenia. Niemniej jednak można zauważyć, że owce często w Biblii są metaforą ludu Bożego, zarówno Izraela, bądź też uczniów Jezusa. Z kolei kozły nie pojawiają się za często w Nowym Testamencie, za to w Starym Testamencie można ten motyw spotkać dość często, a w 70% przypadków występuje w kontekście kultycznym, jako kozły składane na ofiarę. Najbardziej znanym tutaj tekstem oczywiście jest tekst Księgi Kapłańskiej z 16 rozdziału, gdzie mamy kozła ofiarowanego w dzień przebłagania, czy dzień pojednania. Na pewno kozły nie nasuwają żadnych negatywnych skojarzeń, zatem nie możemy tutaj budować przeciwieństwa dobre owce, złe kozły. Raczej idzie tylko, tak jak już powiedziałem, o pokazanie kontrastu. Owce nie są kozłami, a kozły nie są owcami. Różnią się od siebie radykalnie. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na samą czynność oddzielenia. Choć sam obraz oczywiście jest wymyślony, bo w pasterskiej rzeczywistości nie zdarzało się tak, by owce przemieszały się z kozłami, choć oczywiście stada często biegały obok siebie. Nie koncentrujemy się zatem na pytaniu, dlaczego owce są dobre, a kozły złe. Natomiast koncentrujemy się na samej właśnie istocie oddzielenia. Owce zostają umieszczone po prawej stronie, czyli po stronie bardziej honorowej, choć z drugiej strony trzeba powiedzieć, że strona lewa nie zawsze jest traktowana jako miejsce niehonorowe. Choć tutaj oczywiście takie wrażenie możemy odnieść. Kolejna część naszej Ewangelii, obejmująca wersety od 34 do 40, mówi nam o nagrodzie dla owiec. Król na początku wyjaśnia, co jest kryterium podziału na dwie grupy. Ci, którzy są po prawej stronie, są nazwani błogosławionymi przez Ojca, a jako dziedzictwo mają objąć w posiadanie królestwo. Syn Człowieczy zostaje tutaj nazwany królem. Obraz króla zasiadającego na tronie w Biblii nasuwa skojarzenia z wykonywaniem władzy sądu. Obraz ten odnoszono do Boga na kartach Starego Testamentu, choćby w tekście Izajasza, rozdział 6. Z kolei tytuł Syna Człowieczego stanowi nawiązanie do Księgi Daniela, do rozdziału 7, wersety 13 i 14, gdzie Syn Człowieczy otrzymuje władzę od Przedwiecznego. Choć oczywiście rozumienie tego Syna Człowieczego u Daniela jest zupełnie inne niż w Nowym Testamencie. Ono dopiero przygotowuje to rozumienie nowotestamentalne. Ciekawa rzecz, że mamy tutaj w naszym fragmencie jeden z nielicznych tekstów Nowego Testamentu, gdzie Jezus sam do siebie odnosi tytuł króla. Choć oczywiście sama idea Jezusa jako króla w Ewangelii Mateusza jest obecna, na przykład w genealogii w pierwszym rozdziale, ale też w opisie męki. Nagrodzeni są tutaj nazwani błogosławionymi. Błogosławieństwo, czyli doświadczenie jakiegoś dobra, polega na tym, że otrzymują oni dziedzictwo, To dziedzictwo wyrażone zostało za pomocą czasownika kleronomeo. Tym dziedzictwem jest królestwo. A dla judeo-chrześcijan, czyli dla takich powiedzielibyśmy pierwotnych, oryginalnych adresatów Ewangelii Mateusza, idea dziedzictwa była bardzo nośna teologicznie. Nawiązywała bowiem do ziemi obiecanej, która była dziedzictwem przeznaczonym dla Izraela. Teraz mamy coś więcej niż ziemię obiecaną, która z tej perspektywy wieczności jawi się jako dziedzictwo tymczasowe. Mamy królestwo przygotowane od założenia świata, a zatem jest tutaj także sięgnięcie do idei raju, który był dziedzictwem pierwszych ludzi. Od wersetu 35 mamy wprowadzone uzasadnienie, dlaczego owce zostają nagrodzone. Jest to nagroda za zaspokojenie potrzeb Jezusa, głodu, pragnienia czy też odzienia. Odpowiedź nagrodzonych wskazuje na ich całkowite zaskoczenie. To zaskoczenie rodzi się stąd, że słowa Jezusa o usłużeniu mu zostały wzięte dosłownie. Jezus tłumaczy, że każdy gest wyświadczony wobec najmniejszych ma taką samą wagę, jaką gest wobec Niego. Tutaj oczywiście powstaje pytanie, kogo należy rozumieć pod pojęciem owych najmniejszych braci. Jest to ważne pytanie, bo sposób potraktowania owych najmniejszych stanowi kryterium wejścia do królestwa, albo też kryterium pozbawienia tego wejścia. Uczeni komentatorzy Ewangelii Mateusza proponują tutaj 5 możliwych interpretacji. A więc najmniejsi bracia to mogą być wszyscy ludzie w potrzebie, po drugie wszyscy chrześcijanie, po trzecie chrześcijańscy misjonarze, po czwarte judeochrześcijanie i po piąte męczennicy czasu ucisku. Żeby odpowiedzieć na pytanie, kim są owi najmniejsi bracia, najlepiej sięgnąć do kontekstu Ewangelii Mateuszowej, gdzie Jezus określa swoich uczniów mianem braci. Można zatem odnieść wrażenie, że idzie o drugą z interpretacji. Jednak dopowiedzenie, że idzie o najmniejszych braci, wskazuje, że można tu widzieć chrześcijan zmarginalizowanych, to znaczy będących jakby na marginesie wspólnoty. Pewnym kluczem może tu być 18 rozdział Mateusza, wersety od 1 do 5, gdzie na pytanie o to, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, Jezus odpowiada o konieczności stania się jak dzieci. Podobną myśl mamy zresztą w liście Jakuba w rozdziale 2. Można tu więc widzieć wezwanie Jezusa do bezwarunkowej miłości wzajemnej we wspólnocie. Oczywiście pamiętać trzeba, że taka postawa miłości nie pojawia się sama z siebie. Ona jest owocem właściwej dyspozycji serca. O tym zresztą mówi Jezus w kazaniu na górze, gdzie na przykład podając wskazówki odnośnie do jednego z czynów miłości wobec bliźnich, a więc dodawania jałmużny, tłumaczy, że musi ona być dawana w ukryciu, a nie na oczach wszystkich. Kolejną część omawianej Ewangelii stanowi ukazanie dla kontrastu losu tych po lewej stronie, czyli tych kozłów. Część tę należy widzieć w analogii do części wcześniejszej. Tak więc brak miłości braterskiej sprawia, że człowiek wchodzi na drogę wiodącą do potępienia. Ukarani są zaskoczeni. Akurat zaskoczenie wyrokiem pojawia się dość często w mowie eschatologicznej. Mamy zaskoczone głupie kobiety, zaskoczone sługi, zaskoczony sługa z jednym talentem, zaskoczony gość na weselu, który przyszedł źle ubrany. Kara, i to jest bardzo ważne, w tym konkretnym przypadku nie zostaje wymierzona za konkretny grzech, ale za brak dobra. Oczywiście nie możemy zapominać, że orędzie biblijne ujmujemy całościowo i są takie teksty, które mówią o karze za grzech. Brak miłości bliźniego oznacza zatem brak sprawiedliwości większej niż faryzeuszów, o czym mówi Jezus także w kazaniu na górze. Ostatni werset, 46, mówi o dwojakim losie. Najpierw jest to kara, a potem nagroda. Zarówno kara, jak i nagroda ma charakter wieczny. Życie wieczne to doświadczenie pełni życia w Królestwie Niebieskim. Natomiast rzeczownik kara, wyrażony greckim terminem kolazis, zawiera w sobie także aspekt cierpienia. Zatem kara będzie dotkliwa. Zbierając razem wszystkie myśli pojawiające się w liturgii słowa, możemy zauważyć, że mamy zaprezentowany jeden konkretny wymiar sprawowanej przez Jezusa władzy królewskiej. Tym konkretnym wymiarem jest wymiar sądu. Widać to było i u Ezechiela, widać to także w Ewangelii. I też jest mocno wyakcentowany ten wymiar nagrody. To z kolei widać u Pawła w liście do Koryntian, kiedy jest mowa o pokonaniu śmierci. Warto te teksty na nowo odczytywać, choćby z tego względu, że, tak jak powiedziałem, ten motyw sądu czy tematyka sądu dzisiaj jest bardzo niemodna. Dzisiaj niestety niektórzy teologowie tak mocno zaakcentowali miłosierdzie, czy właściwie błędnie rozumiane miłosierdzie, bo traktowane raczej na podobieństwo takiej ludzkiej tolerancji, tak mocno zaakcentowali, że właściwie ta tematyka sądu zupełnie dziś zginęła z pola widzenia, a tym bardziej tematyka kary. Tymczasem tutaj wyraźnie widzimy, że owszem, kara jest, ale najważniejsza jest nagroda i na tym się koncentruje liturgia słowa. Choć oczywiście o karze wspomina jako swego rodzaju przestrodze. Tak więc sąd będzie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I od nas zależy, po której stronie staniemy. Bo te wszystkie gesty, o których mówi Jezus, które albo się pojawiły, albo ich zabrakło, to są rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki. Tylko po prostu musimy chcieć.
Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. No ja chciałem zwrócić uwagę, że tutaj no nie ma żartów przy takim czytaniu. To nie jest król, który jest królem serduszek, serc, uczuć czy emocji. Tylko to jest wielki, potężny król, który mówi, że przyjdzie, bo już był raz na ziemi. Potraktowano go bardzo nieładnie. Stworzył człowieka, żeby był szczęśliwy. Adama i Ewę. Każdy przecież człowiek chce być szczęśliwy. No i sąd będzie nad ludźmi za to, że ludzie szukali tylko własnego, prywatnego, osobistego szczęścia, a nie dbali o szczęście innych ludzi. I za to, że ktoś nie dba o szczęście innych ludzi, nie myśli o innych ludziach, tak jak nauczał nas Jan Paweł II, że wszyscy mają dbać o wszystkich, za coś takiego idzie się do piekła. Tam nie ma, że to mordercy, przestępcy, kryminaliści, ci, co fałszywie oskarżają ludzi, idą do piekła, tylko ci, co nie dbają o innych ludzi. I teraz zlekceważono nawołanie w Fatimie w 1917, że jest wojna za brzydkie zachowanie się ludzi, jeśli dalej będą tak samo się brzydko, źle zachowywać, do siebie się agresywnie odnosić, nieuczciwie traktować jak narzędzie do użycia, to będzie druga, gorsza wojna światowa. Zlekceważono cela główne i mi się coś wydaje, że lekceważy się siostrę Faustynę, która 3 razy zapisała w dzienniczku o tym, że mamy się przygotować na powtórne przyjście Chrystusa, na ten sąd, który będzie. Jak się przygotować, żeby być przygotowanym nie tak jak te panny głupie, tylko żeby być przygotowanym na to, że będziemy sądzeni z tego, czy szukamy szczęścia innych, czy jest w nas miłość społeczna do innego człowieka, czy my sami chcemy tylko tą technologię nowoczesną używać do swoich celów, a innych ludzi zostawić w slumsach, nie interesować się ich, na pastwę losu, nie mają ani jednego, żadnego zatrudnienia, a my sobie żyjemy na 5 etatach, 10 firmach i tak dalej. Czy my jesteśmy przygotowani na to, że Chrystus przyjdzie? jak ten krzyż się zaświeci na niebie i czy my wtedy będziemy gotowi na to, żeby stanąć po tej stronie szczęścia i szczęśliwości Pana Boga, czy też usłyszymy za brak miłości do bliźniego, za brak troski o to, czego nas, o co prosił nas Jan Paweł II w Christes Fideis Laici, czym mamy się najbardziej zajmować, te wszystkie inne rzeczy to są takie kosmetyczne, że tam mamy pryszcze gdzieś albo może włosy niedomyte. W kontekście radykalnych przemian zachodzących w świecie gospodarki i pracy świeccy muszą przede wszystkim angażować się w rozwiązywanie bardzo poważnych problemów rosnącego bezrobocia, walczyć o jak najszybsze położenie kresu licznym niesprawiedliwościom. To jak ktoś lubi czytać, to może to Christes Fideis Laici zobaczyć. Ja tylko tak dla przypomnienia, ktoś, bo dzienniczek jest bardzo gruby, powiem, w których numerach, pod którym numerem jest o tym, że mamy się przygotować na powrót Chrystusa, który może nastąpić w każdej chwili. To jest numer 83, 429 i 635. Także no, życzę przygotowania się do miłości społecznej.
Prosimy, ksiądz profesor Tomasz
Siemieniec. Dziękuję za tę opinię. Oczywiście, rzeczywiście mamy tutaj zaakcentowany mocno ten wymiar sądowy, ale też nie zapominajmy dla pełnego obrazu o tym wymiarze miłosierdzia, prawda? Więc akurat uroczystość Chrystusa Króla w tym kierunku kieruje naszą uwagę, ale oczywiście miłosierdzie jak najbardziej. I ktoś kiedyś powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, to bardzo dobrze, że będziemy sądzeni przez Chrystusa, który jest miłosierny, dlatego że nie daj Boże, abyśmy byli sądzeni przez naszych bliźnich. Także czasami tak jest, że człowiek spotyka drugiego człowieka, któremu gdzieś tam zajdzie za skórę i wtedy, gdyby tak zwana opinia publiczna wydawała sądy, no to myślę, że niebo byłoby praktycznie puste. Bo każdy ma jakichś tam przeciwników. Zresztą ciągle jesteśmy świadkami właśnie tego wydawania sądów na różnych ludzi. Dlatego cieszmy się z tego, że sędzią naszym będzie Jezus Chrystus, sprawiedliwy, ale także miłosierny. O tym nie trzeba zapominać.
Dziękujemy. Prosimy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z diecezji drohiczyńskiej.
Prosimy, panie Michale.
Przysłuchuję się właśnie tej katechezie, tym czytaniom. Najpierw chcę właśnie powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby to już było w piątek i później w niedzielę rano oczywiście są powtarzane i to jak ktoś słucha, to bardzo ułatwia zrozumienie później czytaj nam przy świętej i w ogóle po prostu się tym żyje, pamięta się nawet o czym było mówione, a tak jak tylko wysłuchał w kościele, to trzeba naprawdę, nie wiem, jakoś tak mocno słuchać, żeby później pamiętać, a tak to się utrwala w głowie. Ale takie moje pytanie jest bardzo krótkie, takie symboliczne, mówi się o sprawiedliwych, że sprawiedliwi wejdą do Królestwa Niebieskiego, a niesprawiedliwi. Ja to, jak to rozróżnić tych sprawiedliwych od niesprawiedliwych, bo ja widzę, że tu wszyscy mamy grzechy, wszyscy się spowiadamy. No są tacy, co się nie spowiadają, ale chciałbym jakoś usłyszeć, jakoś na antenie z Radia Maria przejdę.
Dziękujemy, prosimy, Bogiem, ksiądz profesor, z Panem Bogiem.
Dziękuję za pytanie. Ja myślę, że najlepiej sprawiedliwość poznamy czy zrozumiemy, kiedy odwołamy się do jej biblijnego rozumienia. Często jest tak, że mówiąc o sprawiedliwości, odwołujemy się do jej etycznego rozumienia. Natomiast biblijne rozumienie sprawiedliwości mówi, że sprawiedliwość to umiejętność odszukiwania woli Bożej i życia zgodnego z tą wolą Bożą. Na przykład faryzeusze próbowali odszukiwać w Torze wolę Bożą i uważali, że ściśle przestrzegając Tory, będą właśnie ludźmi sprawiedliwymi. Jezus mówi, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, a więc mamy jakby wykraczać poza Torę. To nie znaczy, że wymagania są obniżone, wręcz przeciwnie. Jak słuchamy kazania na górze, widzimy, że te wymagania są podniesione. Że właśnie wolą Bożą jest to, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją według tego, co Bóg do nas mówi, według Jego słowa. Ja myślę, że jeżeli całe życie poświęcimy na poszukiwanie tej woli Bożej, a mamy ją przecież wyłożoną na kartach Pisma i całe nasze życie ukierunkujemy na właśnie kształtowanie tego życia w oparciu o tę wolę Bożą, to myślę, że rezultatu tego sądu naprawdę nie trzeba się obawiać.
Kolejny telefon, prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się nazywam, mam na imię Halina i dzwonię z Wrocławia. I chciałam taką drobną rzecz, która nutuje mnie od pewnego czasu, ja, która właśnie wybrzmiała też dzisiaj w wykładzie księdza profesora, że gość, który przyszedł na ucztę weselną, niewłaściwie ubrany, został ukarany przez gospodarza, który zapraszał. Zawsze mnie dziwił ten fragment, dlaczego on został ukarany. W końcu zrozumiałam, że to nie chodzi o to, że on po prostu się nie ubrał właściwie, tylko o to, że miał przygotowaną przez tego gospodarza szatę, którą miał tylko założyć, żeby się w niej po prostu znaleźć na uczcie i nie zrobił tego. Więc wykazał taką maksymalnie złą wolę. Tak to zrozumiałam. I po prostu chciałam w tej chwili tylko o to zapytać.
Chociaż to nie dzisiejsza Ewangelia, oddajemy głos księdzu profesorowi. Dobrze, że dobibliści są gośćmi tej audycji i prowadzącymi. Prosimy, księże profesorze.
Myślę, że dużo można zapewne się dowiedzieć z komentarza, który jest w internecie tej audycji Szukając Słowa Bożego przed kilku tygodni. Natomiast rzeczywiście szata ma bogatą symbolikę w Biblii, trzeba o tym pamiętać. Ja akurat zajmuję się bardzo apokalipsą świętego Jana i tam pokazane jest, że szata oznacza właśnie dar sprawiedliwości Bożej, który jest dany człowiekowi. A więc jeżeli byśmy powiązali ten tekst Ewangelii z Apokalipsą, to byśmy powiedzieli, że właśnie owa szata, której zabrakło temu człowiekowi, to jest właśnie ten stan sprawiedliwości. Stan sprawiedliwości przed Bogiem. I to spowodowało taką reakcję. Ale ta intuicja pani, która tutaj powiedziała, że ta szata była przygotowana, ona rzeczywiście jest trafna, dlatego że egzegeci mówią, że szatę wręczano przy wejściu. Historycy także, którzy zajmują się tamtymi realiami, mówią, że szata była przygotowana i wręczano ją przy wejściu. Także to nie była wina gospodarza, że z zaskoczenia tego człowieka wziął, ale wina właśnie tego człowieka, że tej szaty nie przyjął.
Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela.
Prosimy.
Z łódzkiej. No trudno tą parzję ogarnąć w ogóle rozumem ludzkim. I przyszłe życie nasze w przyszłym świecie, ale też właśnie dobrze, że był ten dobry Łotr i to daje nam bardzo dużo nadziei na przyszłość. I jeszcze chciałam właśnie zapytać się w kontekście teraz właśnie tych, jest bardzo dużo tych śmierci i są też dużo kremacji jest. I kiedyś ktoś mi właśnie powiedział, że powinny być modlitwy Kościoła też przed kremacją, że to jest właśnie jakieś ważne, a nie zawsze to jest dotrzymywane. Czy to ma jakieś w ogóle znaczenie dla naszego przyszłego życia też i w kontekście tego, co ostatnio właśnie czytamy, że w Holandii jest pomysł, żeby rozpuszczać po prostu ciała ludzkie w jakiejś tam cieczy. I właśnie no wiadomo, że też po tych wszystkich ludziach, którzy byli przed nami, nie ma już śladu. I jak to możliwe będzie, że oni zmartwychwstaną? To tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Jeśli chodzi o traktowanie zmarłych po śmierci, to myślę, że bardziej to świadczy nie tyle o nich, co o nas. Jako ludzkości, prawda? Dlatego, że tak naprawdę dla zbawienia człowieka nie ma to najmniejszego znaczenia, jak będzie człowiek pochowany, czy z towarzyszeniem okazałego obrzędu, czy mniej okazałego. Dlatego, że dla Pana Boga liczy się człowiek żywy, żyjący, a nie człowiek martwy. Dlatego to nie tyle świadczy o tych ludziach, ani którzy tak zostali potraktowani i też nie można powiedzieć, że to ma jakiś wpływ na ich zbawienie oczywiście. Natomiast to oczywiście świadczy o kondycji duchowej dzisiejszego człowieka. To jak traktujemy ciało, które przecież jest także stworzone przez Boga i przeznaczone także do uwielbienia, o czym nas poucza Święty Paweł właśnie w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Także tutaj jak będzie wyglądało zbawienie? No wiadomo, że Paweł nam odsłania tylko część. Ja myślę, że odsłania nam tyle, żebyśmy potraktowali to zmartwychwstanie jako coś wspaniałego, coś na co warto czekać i do czego warto się przygotować. Jak to będzie dokładnie wyglądało, to tego jeszcze naprawdę nie wiemy, bo gdybyśmy wszystko wiedzieli, no to właściwie objawienie byłoby już nam niepotrzebne.
Ale wiara jest poręką tych dóbr, które się spodziewamy.
Odsłania nam tyle, żebyśmy przyjęli to przez wiarę i to wystarczy.
Kolejny telefon prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej i szczęść Boże obu księżom i księdzu wykładowcy. Dziękuję bardzo za pouczające słowo. Chciałem się w takim sensie podzielić, czym dla mnie jest to. Otóż księga Ezechiela zapewnia mnie o potrzebie traktowania z pełnym zaufaniem najwyższego pasterza, który znając zawodność człowieka, a więc wyznaczonych przez niego pasterzy ludów, mówi, że on sam będzie pasterzem swoich owiec. I to jest jedna strona zagadnienia, ale druga jest ta, czy ja jestem owcą jego pastwiska, bo o tym decyduje to, czy ja znam jego głos. Zadanie dla mnie więc jest takie, abym wsłuchiwał się w jego głos, mojego pasterza, a przemawia on do mnie po pierwsze słowami Pisma Świętego, ale również przez swojego ducha, który jest wszechobecny i przemawia nieustannie. Ja mam po prostu dostrajać się do tej częstotliwości, mówiąc tym językiem współczesnym, na której przekazywane jest jego słowo. To znaczy mam natężać czy wytężać uszy duchowe, a jego głos, a więc także jego obecność, mam dostrzegać, tak jak dzisiaj mówi Ewangelia, we wszystkich ludzkich niedostatkach. Tak jak głód, pragnienie, samotność i w innych, bo każdy z tych rodzajów niedostatków człowieka jest formą obecności Jezusa w tym człowieku. I teraz, kiedy sam sobie zadaję pytanie, dlaczego? Dlatego, bo tak powiedział Pan, jego słowo jest prawdą i wszystko na ten temat. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Dziękuję i gratuluję trafnej intuicji. Rzeczywiście ten głos właśnie w Ewangelii świętego Jana to jest przede wszystkim nauka Jezusa, Ewangelia. Także widać, że nasz słuchacz ma znakomitą intuicję, taką jak wielu wybitnych teologów.
Ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, naszym Państwa gościem w audycji Szukając Słowa Bożego. Ostatni telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Janusz z południa Polski.
Prosimy, Panie Janusz.
Usłyszymy w drugim czytaniu słowa Pawła Apostoła. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Mowa oczywiście o Jezusie. No i jak to właśnie pogodzić ze słowami archanioła Gabriela, który zwiastując Pannie Maryi mówi o Jezusie, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękujemy za pytanie. Ta zapowiedź, którą kieruje archanioł do Maryi, ona jest, ją musimy widzieć w kontekście Jezusa jako króla Izraela. Bo dom Jakuba to jest właśnie Izrael. Oczywiście tutaj możemy otworzyć się na różne interpretacje owego Izraela. Nowy Testament już wykracza poza taką etniczną interpretację, że chodzi tylko o tych, którzy właśnie mają przynależność narodową do ludu wybranego, ale dla autorów Nowego Testamentu Izrael to są właśnie ci wszyscy, którzy stają się uczniami Jezusa Chrystusa. To widać bardzo dobrze w Ewangelii świętego Mateusza. Nieprzypadkowo apostołów jest 12 w nawiązaniu właśnie do 12 pokoleń Izraela. Zatem jeden i drugi tekst, on się odnosi do różnych perspektyw. Ten tekst z Łukasza, gdzie Gabriel mówi do Maryi, to jest właśnie ta perspektywa, można powiedzieć, ziemska, gdzie Jezus jest królem Izraela, ale oczywiście nie tak, jak sobie to Izraelici wyobrażali. Natomiast perspektywa Pawłowa jest szersza. To jest perspektywa, powiedzielibyśmy, taka eschatologiczna, czyli mająca na względzie rzeczy ostateczne, ponadczasowa, tak można by lepiej powiedzieć. Oba te teksty się nie wykluczają się, ale one się dopełniają.
Bardzo gorąco dziękujemy. Księże profesorze, słowa podsumowania, słowa pozdrowienia.
Przede wszystkim gratuluję naszym słuchaczom trafnych intuicji, które tutaj wyrazili w tych telefonach, które mieliśmy możliwość słuchać na antenie. Natomiast przede wszystkim, owszem, tekst mówi o sądzie, liturgia słowa mówi o sądzie, natomiast miejmy świadomość, że sąd dla tego człowieka, który jest wierny, nie jest rzeczą dramatyczną. Raczej wyobraźmy sobie taką sytuację, że student przygotował się znakomicie do egzaminu, jest świetnie przygotowany, świetnie go zdał we własnym odczuciu i oczekuje tylko na nagrodę. Przypomnijmy sobie słowa świętego Jana Pawła II z listu do osób w podeszłym wieku. Na samym końcu tego listu Jan Paweł II mówi, że głębokim pokojem napełnia go myśl, świadomość tego, że za chwilę stanie przed Bogiem. To jest właśnie, myślę, ten kierunek, ku któremu wszyscy zdążamy. Abyśmy, tak jak święty Jan Paweł II, potrafili powiedzieć, głębokim pokojem napełnia mnie świadomość tego, że sądził mnie będzie Bóg. Jeżeli będziemy odszukiwać Jego wolę, jeżeli będziemy starali się ją realizować w życiu, to myślę, że właśnie osiągniemy ten pokój serca, że w perspektywie wieczności nie będziemy napełnieni strachem, ale będziemy napełnieni autentycznym pokojem.
Dla kogo pozdrowienia?
Pozdrawiam parafię Skorzeszyce, jak zawsze, w której mieszkam. Pozdrawiam diecezję kielecką, tych wszystkich, którzy łączyli się z nami na falach Radia Maryja. Pozdrawiam siostry Jadwiżanki, siostry Nazaretanki, także wszystkich kapłanów, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. No i przede wszystkim tych, którzy cierpią teraz, chorych, którzy zmagają się z tym cierpieniem, ale mamy świadomość, że perspektywa, którą nakreśliła nam dzisiejsza liturgia słowa, jest piękna, więc nic nas nie powinno przerażać.
Bardzo gorąco dziękuję za poprowadzenie nas, za komentarze, za odpowiedzi na pytania naszych radiosłuchaczy. Ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego, fragment tej audycji w ramach katechezy porannej w najbliższą niedzielę o godzinie 8:20, a już za chwilę na stronie internetowej naszej rozgłośni www.radiomaria.pl.